Tak jak brat Piotr już zapowiedział, dzisiaj drugi wykład, tak jak z listy przybitej do drzwi można się dowiedzieć, temat dzisiejszego wykładu o usprawiedliwieniu. Też jedno słowo w tytule, wczoraj wiara, dzisiaj usprawiedliwienie. Na początek, zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałbym wyjaśnić kilka kwestii, bo co niektórzy już mnie pytali, czy dzisiaj także będzie quiz po wykładzie. Tak więc dzisiaj quizu nie będzie, przewidziałem tylko na pierwszy dzień ten quiz, tak więc, ale mimo wszystko zachęcam do uważnego słuchania, bo wiadomo, quiz z nagrodami to nie miał być wczoraj wcale główny powód do tego, by słuchać uważnie, tylko tak w ramach ożywienia i pewnego rodzaju rozrywki. A dzisiaj temat mamy usprawiedliwienie. Cóż to takiego usprawiedliwienie? Co oznacza? W jaki sposób można je uzyskać? Po co w ogóle jest potrzebne? Postaramy sobie te kwestie wyjaśnić podczas dzisiejszego wykładu. No więc usprawiedliwienie na początek, co to takiego? No, kto zna język polski, to jest w stanie domyśleć się, co to takiego usprawiedliwienie. Innymi słowy oznacza czynienie sprawiedliwym, tak? Usprawiedliwiać to czynić sprawiedliwym. I dlaczego w ogóle usprawiedliwienie jest potrzebne? Tak jak wczoraj zaczynałem wykład, tak i dzisiaj musimy na krótko wrócić do samego początku, czyli do naszego praojca Adama i do tego, jak został stworzony w Edenie. Otóż został przez Boga stworzony doskonały w swoim ciele, doskonały w swoich organach uczuciowych, czyli i na początku też przez jakiś czas postępował w zgodzie z tym, co Bóg mu mówił, w związku z tym był sprawiedliwy. I nie potrzebował żadnego usprawiedliwienia, żeby ktoś był usprawiedliwy, bo był sprawiedliwym. No ale wiemy, co się później stało, grzech. I gdy zgrzeszył, to stał się nie tylko grzeszny, ale przez to, że stał się grzeszny, stał się też i niesprawiedliwy. A jak już jest ktoś niesprawiedliwy, no to właśnie pojawia się kwestia jego usprawiedliwienia, czyli kwestia tego, co zrobić, żeby ponownie można było uznać taką osobę za sprawiedliwą. I tak samo jest z nami, ponieważ Adam stał się niesprawiedliwy, a my jesteśmy jego potomstwem, to my też już z urodzenia jesteśmy niesprawiedliwi, bo tak grzesznie się już rodzimy, dziedzicznie przekazana nam degradacja, grzeszność, więc rodzimy się już niesprawiedliwi. Jesteśmy pod wyrokiem śmierci, bo wiemy, że na Adama taki wyrok spadł, tak? Bóg powiedział, że dnia, którego zjesz tego owocu, to umrzesz, czyli wyrok śmierci został na Adama wydany, stracił swoje prawo do życia, bo wcześniej miał na właśnie warunkowo przyznane prawo do życia, czyli warunkowo pod pewnym warunkiem. Bóg mu powiedział, będziesz mógł żyć wiecznie pod warunkiem, że będziesz mi posłuszny. Ponieważ nie był posłuszny, więc to prawo do życia stracił. Ponieważ my jesteśmy jego potomstwem, więc też tego prawa do życia nie posiadamy i jesteśmy skazani na śmierć. Tak, to co mamy w tej chwili obecnej, to jedynie nazywamy przywilejem życia. Czyli inaczej mówiąc, można by to nazwać odroczoną egzekucją. Tak samo jak wiemy, że w przypadku Adama, gdy zgrzeszył, to Bóg wydał na niego wyrok śmierci, ale wiemy, że Adam po tym wyroku śmierci przeżył sobie ponad 900 lat, bo boska sprawiedliwość żądała wyroku śmierci, ale sprawiedliwość nie żądała, by wyrok został od razu wykonany, natychmiast w tym samym momencie, w którym doszło do przestępstwa. Wiemy, że i sądy świeckie też tak stosują. Także znaczy u nas już kary śmierci nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wielu stanach jeszcze obowiązuje kara śmierci, to też czasami mija bardzo długi okres. Czasami mijają lata od, że wyrok śmierci na więźnia wydany, a on siedzi w więzieniu i do wykonania wyroku czasami mijają lata, bo tam różne cały czas są odroczenia, żeby powstrzymać, bo jeszcze coś tam, bo ktoś tam działa, żeby może zlikwidować, anulować ten wyrok śmierci. I tak samo stało się w przypadku Adama. Boska sprawiedliwość domagała się śmierci dla grzesznika, ale sprawiedliwość nie domagała się, że to musi być od razu, więc Bóg, ponieważ widział w tym cel, postanowił odwlec wykonanie wyroku śmierci. Inaczej mówiąc, przekład Biblii Króla Jakuba mówi, że wyrok dla Adama był: umierając, umrzesz. Czyli, że postanowił Bóg ten wyrok zamienić na proces umierania. Bo całe życie człowieka jest procesem umierania. Proces starzenia, który jest właśnie prowadzi w końcu do śmierci. Nie mamy prawa do życia, tylko przywilej, by przez te kilkadziesiąt lat, krótszych lub dłuższych kilkadziesiąt lat, zależnie od przypadku, by cieszyć się życiem. Bóg na to dozwolił, bo chciałby przez ten czas człowiek zaznajomił się ze złem. Jakie są negatywne skutki ze zła? Gdyby Bóg od razu uśmiercił Adama po zgrzeszeniu, no to Adam nie mógłby się nic dowiedzieć o skutkach zła. I gdyby go Bóg kiedyś w przyszłości wzbudził, bo tak, bo wiemy, że Chrystus złożył okup za Adama, to gdyby go Bóg później w przyszłości wzbudził, no to taki Adam by nic nie wiedział więcej ponad to, co wiedział, gdy zgrzeszył w tym momencie, że przystąpił Słowo Boże i Bóg się na niego pogniewał i przez to by może mógł mieć nawet żal do Boga, że taki Bóg jest konsekwentny, taki rygorystyczny, że powiedział, a ja zrobiłem inaczej, od razu skazał, a tak Bóg pozwolił, by człowiek znajomił się, jakie są skutki nieprzestrzegania Słowa Bożego. Tak Bóg powiedział, proszę bardzo, skoro nie chcesz postępować tak jak ja, postępuj tak, jak uważasz za stosowne. Zobaczymy, jakie to skutki przyniesie. No i my, jako potomkowie Adama, cały czas widzimy, jakie to skutki przynosi, że nasza cywilizacja, rządząc się sama z siebie, zupełnie anulując Boga, tak nawet wymyśliliśmy sobie człowiek, znaczy wymyśliliśmy sobie jako ludzie, jako rasa. Ludzie sobie wymyślili teorię ewolucji, żeby zupełnie usunąć Boga, bo tak wcześniej nurtowało pytanie zawsze człowieka, skąd się człowiek wziął, no to odpowiedź przez całe tysiąclecia była, no że właśnie jakaś nadprzyrodzona istota, Bóg, stworzyła nas. Ale przyszła okres ewolucji, teorii ewolucji i teraz nawet Boga nie potrzeba do tego, więc w związku z tym człowiek postanowił się całkiem pozbyć Boga. Po co Bóg? On tylko nakłada jakieś ograniczenia, nie rób tego, nie rób tamtego, a my lubimy takie rzeczy robić, które się Bogu nie podobają, więc pójdziemy swoją własną drogą. Bóg do niczego nam nie jest potrzebny. I Bóg na to pozwolił, by się człowiek nauczył cennych lekcji, że postępując według własnej mądrości, doprowadzi się do samozagłady, która by wyniszczyła zupełnie całą rasę ludzką, gdyby Bóg w pewnym momencie nie zainterweniował i nie przerwał tego. Tak? Nasz Pan powiedział, że gdyby nie były, mówiąc o czasach ostatecznych, to powiedział, że gdyby nie były skrócone owe dni, to przy życiu żadne ciało by nie pozostało. Czyli człowiek by kompletnie doprowadził do zagłady gatunku swojego, a także wszystkich pomniejszych gatunków, tak, zwierzęcych i do całkowitego zniszczenia planety. Na szczęście Bóg skróci te dni, kiedy tylko to, co zaplanował, zostanie osiągnięte, zainterweniuje i wprowadzi swoje królestwo. Czyli wracamy do początku, do Adama, do tego, że właśnie on się dostał pod wyrok śmierci, został skazany i od momentu skazania z punktu widzenia Boga jest martwy. Z punktu widzenia Boga my też jesteśmy martwi, bo jesteśmy pod wyrokiem śmierci. Bóg ma inne spojrzenie na martwotę niż my, bo my uważamy kogoś za martwego, jak jest martwy w naszym pojęciu, czyli jak nie ma zdolności poruszania się, czucia, tak zupełnie jak krew już w jego ciele nie krąży i żadne procesy życiowe się nie dzieją, to mówimy, że jest martwy. Ale z punktu widzenia Boga każdy jest martwy, nawet noworodek też jest już martwy, bowiem legalnie, z prawnego punktu widzenia, nie ma najmniejszego prawa do życia. Jest martwy. Tam sobie pożyje te kilkadziesiąt lat, ale i tak jest już martwy. Tak, dlatego też nasz Pan w pewnym momencie w Ewangelii powiedział, że niech umarli grzebią umarłych swoich, mówiąc do kogoś. Tak, nie miał na myśli oczywiście tych, żeby tutaj ludzie z grobów wychodzili i zajmowali się grzebaniem tych, którzy właśnie umarli, tylko umarłych miał na myśli ludzi tego świata. Oni są już umarli z punktu widzenia Boga, więc niech się zajmują grzebaniem umarłych, czyli tych, którzy akurat potrzebują pochówku. W taki sposób doszło, na skutek grzechu, doszło do odseparowania się Boga od człowieka, bowiem Bóg nie może mieć do czynienia z nikim grzesznym, z nikim niesprawiedliwym. Nastąpiło wyobcowanie Boga od człowieka. Adam, a my w nim, przestaliśmy być synami Bożymi, przestaliśmy być dziećmi Bożymi. I Bóg nie może mieć społeczności ani pokoju z niesprawiedliwymi, dlatego potrzebujemy usprawiedliwienia. Jeśli chcemy mieć kontakt z Bogiem, w ogóle pokój, tak, z Bogiem, jeżeli chcemy mieć już nawet ten pierwsza rzecz, a tym bardziej jeśli chcemy się Bogu poświęcić, no to musimy najpierw dostąpić usprawiedliwienia, bo inaczej Bóg nie będzie pokoju, bo między grzesznikiem a Bogiem jest stan wojny. Stan wrogości istnieje, bo grzesznik nie cierpi sprawiedliwości Bożej, a sprawiedliwość Boża nie może znieść grzesznika. Bo sprawiedliwość Boża cały czas krzyczy śmierć dla grzesznika. I tylko tak i miłość Boża myśli tutaj przy pomocy mądrości, w jaki sposób doprowadzić do pokoju, do pojednania między Bogiem a grzesznikiem, co ostatecznie ma, do czego ma dojść podczas tysiącletniego królestwa naszego Pana. Więc potrzebujemy powrotu do społeczności z Bogiem, czyli potrzebujemy usprawiedliwienia. Czyli teraz sądzę, po tym, co powiedziałem do tej pory, wiadomo już, co to jest usprawiedliwienie i po co jest tam potrzebne. I wiemy też to, że sami z siebie, z natury nie jesteśmy sprawiedliwi, więc potrzebujemy owego usprawiedliwienia. Na czym polega bycie sprawiedliwym? No, bycie sprawiedliwym polega na tym, żeby sprawiedliwie postępować. Tak, to, czyli w tym, co mówię, to sprawiedliwość można porównać z doskonałością, bo doskonałość obejmuje jej sprawiedliwość. Czyli jak chcesz być sprawiedliwy, to postępuj doskonale. Innymi słowy, postępuj bezgrzesznie, bez żadnego grzechu, żeby było twoje postępowanie. I to jest droga, na której można stać się sprawiedliwym. Niby proste i oczywiste, jak się o tym mówi, ale czy w ten sposób, czy poprzez uczynki, można stać się sprawiedliwym? Czy na przykład gdybyśmy się, każdy z nas starał, jak tylko mógł, żeby postępować sprawiedliwie, żeby nic złego nie uczynić nigdy, żeby nic grzesznego nie zostało przez nas uczynionego, czy moglibyśmy w ten sposób dojść do usprawiedliwienia? Czyli czy poprzez uczynki można dostąpić usprawiedliwienia przed Bogiem? Bóg dał człowiekowi sposobność wykazania się na tym polu, a zwłaszcza wybrał pewną grupę ludzkości, naród izraelski w starożytności. Bóg wybrał i dał im zakon mojżeszowy. Poprzez Mojżesza dał im zakon, czyli tam był spis praw, nakazów i zakazów. Będziesz robił to, a to, a nie będziesz robił tego, a tamtego. I Bóg powiedział, jeżeli wypełnicie to, ktokolwiek to wypełni, to stanie się przez to sprawiedliwy, a jak będzie sprawiedliwy, to będzie godzien życia. Ja obiecuję żywot wieczny każdemu, kto tego wypełni. Czyli każdemu, kto na drodze uczynków stanie się doskonały, stanie się sprawiedliwy. Ale co nam historia zademonstrowała? Że no, na tej drodze nikt nie uzyskał usprawiedliwienia. Nikt nie był w stanie doskonale postępować, nikt nie został usprawiedliwiony poprzez uczynki zakonu. Tak, danie zakonu, jak mówi nam chronologia biblijna, miało miejsce w 1615 roku przed naszą erą, czyli do czasów naszego Pana na ziemię mamy jakieś około 1600 lat i przez cały ten czas, bardzo długi czas, poprzez który przeszło bardzo wiele pokoleń w narodzie izraelskim, nikt nie stał się sprawiedliwy. I apostoł Paweł mówi o tym, że z uczynków zakonu przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, bowiem przez zakon jest poznanie grzechu. To jest Rzymian 3 rozdział 20 werset. Tam możemy przeczytać takie słowa, że zakon został dany po to, by człowiek poznał grzech. Czyli żeby poznał w pełni, że jest grzeszny i że sam z siebie poprzez swoje własne uczynki nie jest w stanie się usprawiedliwić. Po to Bóg dał zakon człowiekowi. I tak samo Bóg zaznaczył to już znacznie wcześniej. Zaraz po upadku, to co mamy opisane w drugim czy trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, Bóg już zaznaczył tam, w ten sposób taki ukryty, typiczny, że człowiek sam nie jest w stanie się usprawiedliwić. Otóż w symbolach biblijnych nagość symbolizuje grzech. Wiecie, że Adam z Ewą przed grzechem tak zostali stworzeni nadzy i jako takowi nadzy żyli w ogrodzie Eden. Ale dopóki byli grzeszni, znaczy dopóki byli w stanie bezgrzesznym, to nie zauważali swojej nagości, w każdym razie nie uważali, że jest to jakikolwiek powód do wstydu. Ale jak tylko zgrzeszyli i właśnie grzech, nagość symbolizuje grzech, to od razu zobaczyli, że są nadzy, no i postanowili swoją nagość przykryć. Innymi słowy, tak to reprezentuje, tak jak gdyby ktoś próbował ukryć swoją grzeszność. I wiecie, zapewne wiecie, w jaki sposób chcieli oni ukryć swoją nagość. Co sobie zrobili? Ktoś pamięta? No właśnie, liście. Słowo liście jest istotne, tak? Ale co więcej, z liściami to miało coś wspólnego, tak? No wzięli to, co mieli pod ręką. Pod ręką, wokół były wszędzie rośliny, więc nazbierali sobie liści figowych i z tego sobie zrobili jakieś tam przykrycia na swoje ciało. Ale wiecie, jakie to jest przykrycie z liści? Jak się przykryje ciało z liści, to jak się człowiek porusza, to te liście też się poruszają i tutaj odsłania, tam odsłania. Jest to przykrycie niepełne. Czyli przez to Bóg pokazał, że właśnie te przykrycie z liści figowych pokazuje, że człowiek nie jest w stanie sam siebie usprawiedliwić. Bo choćby nie wiadomo jak się starał, to zawsze gdzieś mu zabraknie. Zawsze gdzieś będzie widoczna jego nagość, czyli jego grzeszność. I wtedy co Bóg zrobił, jak zobaczył, że oni zrobili sobie przykrycie z liści figowych? Dał im inne przykrycie, tak? Dał im przykrycie ze skór zwierzęcych. A jak ktoś założy takie przykrycie, no to to jest przykrycie, które potrafi kompletnie ukryć. A co nam to symbolizuje? Przykrycie ze skór zwierzęcych. No, trzeba zadać takie pytanie, skąd wziąć skórę zwierzęcą? Tak? Liście rosną sobie same, można nazrywać. Skóry zwierzęce nie rosną na drzewach. W związku z tym, żeby wziąć skórę zwierzęcą, trzeba zabić zwierzę najpierw. I tutaj Bóg pokazał, jaki jest sposób na uzyskanie usprawiedliwienia. Poprzez, że musi być przelana krew najpierw, by mogło dostąpić do usprawiedliwienia. Z czym to już jest pierwsze miejsce w Biblii, w którym Bóg pokazuje nam, że musi zostać złożona ofiara, zapowiedź pojawienia się Chrystusa, który kiedyś tam w przyszłości tą ofiarę złoży, dzięki której to ofierze będzie można dostąpić usprawiedliwienia. Krótko potem mamy kolejną wskazówkę Biblii, że w jaki sposób dostąpić usprawiedliwienia, gdy synowie Adama, Abel i Kain składają ofiary Bogu. I Bóg przyjmuje ofiarę Abla, a nie przyjmuje ofiary Kaina. Tak? Ofiarą Abla było właśnie zabite zwierzę, przelana krew. Była to ofiara, którą Bóg zaakceptował, bo ona wskazywała na właściwy sposób uzyskania usprawiedliwienia. Natomiast ofiara z płodów rolnych, jaką złożył Kain, była nie do przyjęcia przez Boga, bo ona znowu obrazowała, przedstawiała wysiłki człowieka, że człowiek, to co człowiek sobie wyhodował, sam posadził i że to składa Bogu w ofierze. Czyli niedoskonałe uczynki zmierzające do osiągnięcia sprawiedliwości, poprzez które tak naprawdę sprawiedliwości nie można osiągnąć. Tak więc zakon był w narodzie izraelskim, ale poprzez zakon nikt nie dostąpił usprawiedliwienia. Wszelako trzeba zaznaczyć, że chociaż nikt z ludzi nie dostąpił usprawiedliwienia pod zakonem, to w tym czasie, gdy obowiązywał zakon i jeszcze wcześniej, nawet zanim zakon został dany, istnieli ludzie na ziemi, którzy się Bogu podobali. Bowiem mieli właściwe usposobienie, cechujące się wiarą i posłuszeństwem. Byli to ludzie, którzy chociaż doskonale nie potrafili postępować, tak jak wszyscy inni, ale przynajmniej bardzo się starali. I tam, gdzie rozumieli, jakie jest właściwe postępowanie, co gdy Bóg im nakazywał zrobić pewną rzecz, to starali się, jak tylko mogli to wykonać. Przez co Bogu się podobali, bardziej niż inni. No, mówimy o tych ludziach, że byli to starożytnogodni. Czyli godni z okresu starożytności, tak można wyjaśnić ten termin. Wśród nich były, no znane wam wszystkie na pewno postacie biblijne, Noe, Abraham, Hiob, Daniel. Mówiąc inaczej, dokładniej, można, że wszystkie prawe jednostki, wszystkie jednostki oddane Bogu, począwszy od Abla, kończąc na Janie Chrzcicielu. Wszyscy oddani Bogu w zupełności, począwszy od Abla do Jana Chrzciciela, są starożytno godnych. Oni podobali się Bogu, chociaż też nie byli sprawiedliwi, bo nie mieli doskonałości i też byli niesprawiedliwi. Jednakże w pewien sposób, ponieważ Bóg wchodził z nimi w kontakt, wiemy, że nawet tam się poprzez swoich aniołów porozumiewał, poprzez sny, czy nawet też tak, krzaki płonące i innego rodzaju objawienia, jakie mieli, że Bóg z nimi rozmawiał, czyli miał z nimi kontakt, a byli to grzesznicy. Mimo wszystko, choćby niewiele mieli grzechu, ale byli grzesznikami. W jaki sposób Bóg mógł dojść do tego, że Bóg, będący wrogiem grzechu i grzeszników, mógł się z nimi wchodzić w kontakt i mieć społeczność? No, musieli dostąpić jakiejś formy usprawiedliwienia. I dostąpili pewnej formy usprawiedliwienia. Nie było to jednak usprawiedliwienie do życia. Bowiem poprzez tą formę usprawiedliwienia, którą oni dostąpili, nie wkraczali oni na drogę prowadzącą do życia. Tak, dlatego nie nazywamy tego usprawiedliwieniem do życia. Bowiem nie mogło być mowy wtedy o usprawiedliwieniu do życia, bowiem, tak jak Bóg zaznaczył w tych skórach zwierzęcych w ofierze Abla, by mogło istnieć usprawiedliwienie do życia. Najpierw jeszcze może taki komentarz, co to jest usprawiedliwienie do życia. To jest takie usprawiedliwienie, którego dostąpienie umożliwia osiągnięcie życia. Jest to usprawiedliwienie, które zdejmuje wyrok śmierci nałożony na Adama i ktoś, kto dostąpi usprawiedliwienia do życia, to w oczach Boga jest znowu żywy. Nie jest już martwy, ale jest żywy. Starożytni godni takiego usprawiedliwienia dostąpić nie mogli, bo za ich dni nie było jeszcze ofiary Chrystusa. Chrystus jeszcze nie złożył swojej ofiary, w związku z tym nie mogli dostąpić usprawiedliwienia do życia. Abraham i inni starożytnogodni zostali usprawiedliwieni do przyjaźni z Bogiem. To było ich usprawiedliwienie. Nie do życia, tylko do przyjaźni z Bogiem. Czyli do stanu, w którym możliwa była społeczność z Bogiem. Takiego usprawiedliwienia dostąpili. Przyjaźń człowieka ze Stwórcą była jedną z rzeczy, jakie zostały utracone, kiedy Adam zgrzeszył. Dlatego też człowiek stał się obcym dla Boga, nie był już przyjacielem Boga. Ale ci, którzy okazywali wiarę w Boga i posłuszeństwo Jego Słowu, którzy mieli wiarę w Boga, a na dodatek swoimi czynami potwierdzali tą wiarę. Tak jak wczoraj przypominaliśmy sobie w liście Jakuba w drugim rozdziale przypadek Abrahama, że on miał wiarę w Boga, ale swoimi uczynkami potwierdzał, że on naprawdę tą wiarę posiada. I takie jednostki odzyskiwały stan przyjaźni z Bogiem. I nawet wczoraj czytaliśmy w tym drugim rozdziale Jakuba, że Abraham został nazwany przyjacielem Boga, że takiego stanu dostąpił, że stał się przyjacielem Boga. Bóg uznał go za przyjaciela. Czyli ich usprawiedliwienie nie było usprawiedliwieniem do życia, było usprawiedliwieniem do przyjaźni z Bogiem. I w jaki sposób nazywamy to usprawiedliwienie? To usprawiedliwienie jest nazywane tymczasowym albo próbnym. Dwa takie terminy u nas w literaturze funkcjonują. Usprawiedliwienie próbne albo tymczasowe. Obydwa te słowa są słuszne, bo to usprawiedliwienie jest i próbne, i tymczasowe. Nie na stałe, bo trzeba będzie, będą kiedyś każdy, kto ma tylko próbne usprawiedliwienie, to ono jest tylko tymczasem i tylko na próbę. Ono nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, bo jeżeli ktoś dostępuje usprawiedliwienia do życia, to on staje się żywy, a jako taki staje na sądzie przed Bogiem i Bóg go sądzi. Że on jest znowu żywy, czy on zasługuje na życie, boska sprawiedliwość go ocenia, jeżeli nie, to boska sprawiedliwość krzyczy śmierć. I znowu taki zostaje uśmiercony. I znowu jest martwy. I koniec z nim. Natomiast jeżeli ktoś ma tylko to tymczasowe, próbne, to z niego wyrok śmierci nie jest zdejmowany i on nadal jest martwy. W związku z tym boska sprawiedliwość nic mu nie może zrobić, bo co można zrobić martwemu, jak on tak jest martwy? Najgorszą rzecz, jaką można zrobić, to kogoś uśmiercić. A jak ktoś już jest martwy, to co mu można zrobić? Tak? Chociaż niektórzy, to powiem taką teraz anegdotkę, tak humor z zeszytów szkolnych, kiedyś tak w angielskich zeszytach szkolnych takie coś było. Może słyszeliście na historii o czymś takim, że tam w XIII wieku lud angielski wywalczył sobie jakieś tam przywileje od króla, to się nazywało Magna Carta, jakaś wielka karta swobód. To nie jest istotne, ale jakiś uczeń angielski, opisując co w tej karcie pisało, to właśnie napisał tak, że tam lud wywalczył sobie takie prawo, że nikt nie może zostać powieszony dwa razy. Tak więc to była bardzo cenna wolność, tak, że nikogo by nie można było dwa razy zabić, ale to oczywiście, to jest tylko humor ze szkolnych zeszytów. Tak, my naprawdę wiemy, że jak ktoś jest martwy, to nie ma już się czego bać, bo nikt nie jest w stanie mu nic zrobić. I tak samo jest w tym usprawiedliwieniu tymczasowym i próbnym. Ze starożytnogodnych wyrok śmierci nie był zdejmowany, więc w oczach boskiej sprawiedliwości oni nadal byli martwi, nie stawali na próbie do życia. Więc w związku z tym nie było jak gdyby ryzyka, tak? Ryzyka, że znowu boska sprawiedliwość ich potępi na śmierć, bo nie raz zostali potępieni i to potępienie pierwsze nie zostało z nich zdjęte. W związku z tym nic im nie można było zrobić. Natomiast gdy już wybiegnę teraz troszeczkę do przodu, gdy pojawiła się ofiara Chrystusa, to ci, którzy się potem poświęcali Bogu, z nich wyrok śmierci był zdejmowany. W oczach Boga oni znowu stawali się żywymi i byli na sądzie i boska sprawiedliwość zasługiwała. O, to jest ktoś żywy, ktoś, kogo można sądzić. Czy zasługuje na życie, czy nie. I jeżeli byli ci, którzy z tej drogi żywota schodzili, to jak to Biblia w pewnym miejscu mówi o nich, że to są, oni są dwakroć obumarli. Bo byli jak są członkowie rasy ludzkiej, rasy Adamowej, obumarli raz, wyrok śmierci został z nich zdjęty, a ponieważ później znowu wkroczyli na złą drogę, źle postępowali, to wyrok śmierci spadł na nich drugi raz, dwakroć obumarli. Ale wracamy do starożytnogodnych. Im nie była przypisywana zasługa Chrystusa, z prostego powodu, że nie było zasługi Chrystusa jeszcze, bo Chrystus okupu jeszcze nie złożył. Czyli w ich przypadku jedyną rzeczą przykrywającą ich grzechy była ich wiara. Dzięki ich wierze w Boga Bóg ich usprawiedliwiał do tego stanu właśnie przyjaźni. Bóg poczytywał im ich wiarę za sprawiedliwość. I to możemy o tym sobie przeczytać. Otwórzmy list apostoła Pawła do Rzymian, 4 rozdział. Rzymian, 4 rozdział. I zaczynamy od wersetu 3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierzył Abraham Bogu, właśnie, że przez to, że Abraham miał wiarę w Boga i gdy Bóg mu złożył pewne obietnice, że jeśli wyjdziesz ze swojej ziemi i pójdziesz do ziemi, do której ja cię poprowadzę, to wtedy rozmnożę cię w naród wielki i te dalsze obietnice, jakie Bóg mu dał. I Abraham w to uwierzył, że Bóg, jeżeli on rzeczywiście wypełni to, co Bóg mu nakazuje, czyli wyjdzie z ziemi, z swojej rodzinnej ziemi i pójdzie do tej ziemi, którą Bóg mu pokaże, to Bóg mu rzeczywiście to da. I ta wiara Abrahama została mu przez Boga poczytana za sprawiedliwość. A idziemy dalej. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Werset 4 mówi nam tak, jak kto spełnia uczynki, czyli jeżeli ktoś postępuje doskonale, sprawiedliwie, to wtedy, gdy ktoś inny uznaje go za sprawiedliwego, to nie robi mu żadnej łaski. Czyli, że gdyby Abraham postępował sprawiedliwie, to Bóg nie robiłby mu żadnej łaski, że uznaje go za sprawiedliwego, bo by się Abrahamowi to po prostu należało. Każdy, kto czyni coś, to zapłatę za to uważa się za należność, a nie za łaskę. Łaską jest coś, by ktoś sobie na to nie zasłużył, nie zapracował, a to dostaje. Tak? Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, bo nie ma doskonałych uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Bo co on ma? On nie ma uczynków, poprzez które mógłby zostać usprawiedliwiony. On ma tylko wiarę. I tą wiarę poczytuje mu się za sprawiedliwość. I tutaj kolejna uwaga, właśnie to słowo poczytuje. Usprawiedliwienie Abrahama było poczytane. Co to jest usprawiedliwienie poczytane? Mówiąc krótko, nieprawdziwe. Ktoś, kto ma tylko poczytane usprawiedliwienie, to jego się tylko uważa za sprawiedliwego, a tak naprawdę to on nie jest wcale sprawiedliwy, bo on jest i grzeszny, nie jest doskonały, ale jego się uważa ze względu na coś tam, można go na jakiś czas przynajmniej uznać, że on jest sprawiedliwy. To jest usprawiedliwienie poczytane. Tak? W kontraście, jako przeciwieństwo usprawiedliwienia poczytanego jest usprawiedliwienie rzeczywiste. Teraz niektórzy być może są zaznajomieni z takim terminem, bo błędny termin, no ale niestety przyjął się u nas. Aktualne. Usprawiedliwienie aktualne. To przyjął się przez to, że ktoś, kto pierwszy tłumaczył literaturę prawdy, słabo znał angielski i było takie właśnie angielskie słówko, które się pisze actual i w związku z tym, no jak się pisze actual, to podobnie wygląda do polskiego aktualny. No to ktoś myślał, jak pisze usprawiedliwienie actual, to pewnie aktualne. A właśnie, a nie wiedział o tym, że słówko actual po angielsku znaczy rzeczywisty, prawdziwy, a nie aktualny. To jest taka grupa, są w każdym w języku angielskim, to jest grupa słów, które się nazywa fałszywymi przyjaciółmi uczącego się. Czyli brzmiał podobnie do słówek w języku ojczystym ucznia, ale znaczą zupełnie co innego niż te podobne do nich słówka w języku ojczystym. W związku z tym, żebyście o tym wiedzieli, jak obracia często na wykładach mówią i na pewno o tym słyszycie, że usprawiedliwienie aktualne dostąpi, tak, będzie usprawiedliwienie aktualne. Aktualne to jest rzeczywiste. Jeżeli ktoś dostępuje usprawiedliwienia rzeczywistego, to on naprawdę jest sprawiedliwy. Natomiast usprawiedliwienie poczytane, to on nie jest naprawdę sprawiedliwy, tylko za takiego zostaje uznany. I mieliśmy do wersetu 8 dojść. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków, bo to jest ono tylko poczytane. Bo jeżeli ktoś ma usprawiedliwienie z uczynków, czyli co znaczy, że jego czyny są doskonałe, to on ma usprawiedliwienie rzeczywiste. I idziemy tak dalej. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Bóg grzechu nie poczyta. I tak było w przypadku starożytnogodnych, tak było z wszystkimi tymi, którzy chcieli służyć Bogu do czasów przyjścia naszego Pana. Mieli oni to usprawiedliwienie tymczasowe, próbne, patrząc z innego punktu widzenia, usprawiedliwienie poczytane, bo w rzeczywistości nie byli sprawiedliwi, Ale gdy przychodzi nasz Pan, no to sytuacja diametralnie się zmienia, bo On składa swoje ludzkie życie w ofierze na śmierć i wtedy i przez co otwiera drogę prowadzącą do żywota. Tak? Słowa naszego Pana, jam jest droga, prawda i żywot. Czy też, jak mówi któryś z apostołów, że Jezus na jaśnie wywiódł tak, żywot i nieśmiertelność. Otworzył drogę do usprawiedliwienia prowadzącego do życia. I wtedy możliwe stało się właśnie to usprawiedliwienie do życia, które polega właśnie na zdjęciu wyroku śmierci. Na zdjęciu wyroku śmierci, jaki został nałożony na Adama. I takie usprawiedliwienie jest, nazywamy usprawiedliwieniem pełnym, prawdziwym. Bo tamto tymczasowe, próbne, to jest tylko częściowe usprawiedliwienie. A to usprawiedliwienie jest pełnym, prawdziwym. I w naszej terminologii literatury prawdy o tym usprawiedliwieniu mówimy usprawiedliwienie ożywione. Bo ono jest pełne i prowadzi do uzyskania życia. Dlatego ono, innymi słowy można mówić, ono ożywia. Bo jak ktoś jego dostępuje, to z bycia martwym w śmierci Adamowej zostaje uznany za żywego. Dlatego to jest usprawiedliwienie ożywione, bo ono ożywia. I Biblia mówi nam, że okup naszego Pana, że nasz Pan umarł za grzechy całego świata, także z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował, znamy te wersety, to właśnie, jego okup jest wystarczający dla całego świata. Tu może ktoś mógłby zadać pytanie i wielu chrześcijan takie pytanie sobie zadawało, że skoro ja nie mam życia, bo taki się urodziłem już bez tego życia z powodu grzechu Adama, a Jezus umarł i złożył swoje ludzkie życie, którego nie potrzebuje, bo Bóg go zbudził w boskiej naturze, a Jezus ma prawo właśnie do życia na ludzkim poziomie, bo takie życie dostał, go nie utracił, bo przez cały czas bycia człowiekiem doskonale postępował. W związku z tym, skoro on ma jedno, że tak możemy powiedzieć, luźne życie w zapasie, życie ludzkie w zapasie, to może nim dysponować. Ale niektórzy chrześcijanie mieli taki problem, no to dobrze. Jezus, wiemy, że Jezus złożył to życie w ofierze, w związku z tym ma to życie do dyspozycji, ale jak to on to da życie mi, to nie da już nikomu innemu. Jak to jest możliwe, że to jedno życie Jezusa, które ma do dyspozycji, starcza dla miliardów ludzi. Ma starczyć dla miliardów ludzi. I właśnie i odpowiedź jest krótka. I Bóg tutaj przewidział właśnie to i dla początku nie stworzył więcej ludzi, stworzył tylko Adama, a na dodatek Ewę też nie stworzył oddzielnie, tylko wyraźnie zaznaczył, że Ewa z Adama została wzięta, dlatego żeby wszyscy ludzie mieli swój początek tylko i wyłącznie w jednym człowieku. Bo Jezus składa, ściśle mówiąc, ofiarę nie za mnie, nie za ciebie, ale za Adama. A za nas tylko dlatego, że my jesteśmy w Adamie. Że gdy Adam popełnił grzech, to jak to Biblia mówi, często się wypowiada, że byliśmy w biodrach adamowych wtedy, czyli to wszystko, co on robił, tyczyło się i dla nas. Ponieważ myśmy się urodzili już bez prawa do życia, w związku z tym nam nie utraciliśmy prawa do życia, tak? Nikt z nas, nikt z was nie stracił prawa do życia, bo nikt nie może stracić czegoś, czego nie ma i nigdy nie posiadał. To jest rzecz oczywista, tak? Jak to mówią, że ktoś biedny i nie ma pieniędzy, nie musi się bać, że go ktoś okradnie, bo z czego ma go okraść, skoro i tak nic nie ma. Tak samo, myśmy prawa do życia nie stracili, bo go nigdy nie mieliśmy. Adam miał i stracił, Jezus złożył okup, by to prawo odkupić. W związku z tym tu jest wytłumaczenie, jak to jest możliwe, że jedna ofiara jest możliwa dla odkupienia życia dla miliardów ludzi. Bo to w istocie jest za Adama, ponieważ wszyscy ludzie są z Adama, to ci wszyscy ludzie dostępują tego w Adamie. Gdyby Bóg na przykład stworzył nawet samą Ewę, nie z Adama, tylko niezależnie od Adama, to już potrzeba by było dwóch odkupicieli. Jednego za Adama, drugiego za Ewę. Gdyby stworzył niezależnie setki czy tysiące ludzi i wszyscy oni zgrzeszyli, to za każdego z nich trzeba by było odrębnego odkupiciela. A tak, dzięki temu, że tylko Adam został przez Boga stworzony, a wszyscy inni są z Adama, czy innymi słowy mówiąc, są przedłużeniem Adama, tak? Według Boska Sprawiedliwość mówi, że grzech ojca spada na syna. Jest po prostu dziedzicznie, bo ten syn jest przedłużeniem ojca. No zobaczmy do dwóch wersetów biblijnych, które o tym mówią. Rzymian 5 rozdział, a werset 18. Rzymian 5, 18. Czytamy tak. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Jeden upadek jednego człowieka doprowadził do zguby wszystkich. Sprawiedliwość jednego, Jezusa Chrystusa, przyniesie usprawiedliwienie ku żywotowi dla wszystkich. To było Rzymian 5,18. Zobaczmy jeszcze 1 Koryntian 15 rozdział i 21 werset. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. I 22 werset. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wszyscy w Adamie umierają, wszyscy w Chrystusie dostępują ożywienia. W ten sposób taka jest filozofia boskiego planu odkupienia, że właśnie przez jedną ofiarę dzięki temu Bóg może wszystkich przywrócić do życia. Tak więc Jezus tą ofiarę składa, która wystarcza dla wszystkich, ale ta ofiara, czyli wartość tej ofiary, bo to, co Jezus złożył ofierze, ludzkie życie, przedstawia pewną wartość, bo jest to doskonałe życie, a wszystko, co jest doskonałe, przedstawia pewną wartość. Ona jeszcze nie została zapłacona boskiej sprawiedliwości. Okup nie został jeszcze przekazany Bogu. Okup nie został jeszcze zastosowany za świat, bo gdyby został zastosowany za świat, to z świata zostałby zdjęty wyrok śmierci. A jak widzimy, że ludzie non-stop umierają jeszcze, w związku z tym jest to dowód oczywisty, że okup Jezusa nie został jeszcze zastosowany za świat. Chociaż Jezus umierając powiedział, że Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego, moje życie, ale On nie oddał tego Bogu, że Boże, ja Ci to daję, a Ty w zamian za to daj mi ten upadłą rasę ludzką, tylko oddał to w ręce Boga jako depozyt. Czyli przyrównując to do sytuacji dzisiejszej, bankowej, to jest tak, jak ktokolwiek ma jakieś pieniądze z Was, to tak, jeżeli Kuba da Piotrkowi 1000 złotych, no to 1000 złotych już jest Piotrka. Ale jeżeli Kuba wpłaci te 1000 złotych sobie do banku, to te pieniądze, chociaż nie są już u Kuby w kieszeni, tylko w sejfie bankowym, to one wcale nie stanowią własności banku, tylko cały czas stanowią własność Kuby. A w banku są tylko jako depozyt. I tak samo jest z zasługą Jezusa, z Jego życiem tym ludzkim. On dał je w ręce Boga, jak do banku. Złożył depozyt po prostu, ale On jest właścicielem tego i może dysponować tym, co złożył jako depozyt. Dlaczego tak się stało? Dlaczego na przykład Jezus, mając tą zasługę, wartość swojego życia, od razu nie przekazał boskiej sprawiedliwości i mówił, tutaj jest grzeszna rasa, która jest grzeszna z powodu grzechu ojca Adama, ja tutaj mam równoważną cenę, tyle ile ta grzeszna rasa jest warta, ja Ci to daję, Ty zdejmuj wyrok śmierci z tej rasy i ja się tą rasą będę zajmował, bo ona już jest moja, bo ja sobie kupiłem, zapłaciłem za nią przecież. Dlaczego tak się nie stało? Dlatego, że Bóg przewidział dwa użycia okupu. By okup został użyty dwa razy. To też jest genialne rozwiązanie. Jedna i ta sama rzecz zostaje użyta dwa razy. Najpierw przez przypisanie, a później przez zastosowanie. Najpierw dla kościoła pierworodnych w wieku Ewangelii, a potem dla reszty świata w wieku tysiąclecia. Tak, dwa użycia. I w pierwszym Jana, drugim rozdziale, a drugim wersecie myśmy przeczytali, że Jezus, Jego ofiara jest przebłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za grzechy nasze, ale i za grzechy całego świata. Ten werset już właśnie zaznacza nam, że okup Jezusa ma być użyty dwa razy. Za grzechy nasze, mówi nam apostoł Jan, czyli za grzechy wierzących w wieku Ewangelii i także za grzechy całego świata. A wiemy, że za grzechy całego świata nie był użyty jeszcze wcale, no bo cały świat nie dostąpił jeszcze wcale odpuszczenia grzechów i ożywienia. Przypisanie i zastosowanie. Innej, cóż to za różnica? Mówiąc krótko, zastosowanie to rzeczywiste użycie. Jak się coś zastosuje, to się zużyje i już tego nie ma. Natomiast przypisanie to jest takie użycie i na, można powiedzieć, troszeczkę na niby. Jak się coś komuś przypisuje, to się nie daje tego tej osobie, tylko uważa się, zakłada się, że ta osoba to ma. Bo ja to jej przypisałem, chociaż ona naprawdę tego nie posiada. I dzięki temu, że to są takie, że Bóg obmyślił takie dwa sposoby zastosowania, znaczy nie zastosowania, dwa sposoby użycia okupu, przez przypisanie i przez zastosowanie, to dzięki temu ta sama rzecz, jeden okup, może zostać użyty dwa razy. Po co? Dlaczego Bóg postanowił tak uczynić i właśnie nie zastosował tego okupu od razu, za wszystkich jeden raz? Tylko to rozbił na dwie odmienne dyspensacje, na wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia. Dlaczego? Bowiem Bóg widział, że ludzkość będąca w stanie grzechu składa się z dwóch rodzajów ludzi, z dwóch odmiennych klas. Że jedna to jest klasa wiary, że wśród ludzkości są tacy ludzie, którzy potrafią kroczyć nie widzeniem, a wiarą. I Bóg widział, że wśród ludzkości są jeszcze i inni, że ci inni to w sumie jest większość, tacy, którzy wiarą nie potrafią kroczyć, którzy nie potrafią się wybić ponad poziom cielesności, ponad poziom tego, co jest widzialne ludzkimi oczyma. I Bóg widzi, że tak, że skoro są tacy, którzy potrafią kroczyć wiarą, no to oni są wartościowsi od tych, którzy nie są w stanie kroczyć wiarą. Są wartościowsi i oni mogliby więcej osiągnąć. Bo dzięki temu, że mogą kroczyć wiarą, że ich wzrok nie musi potwierdzać tego, co uważają, tego, w co wierzą, to oni mogą się wzbić na wyższy poziom. I tutaj Bóg zauważył, że ci, którzy są z klasy wiary, są w stanie osiągnąć wyższy rozwój charakteru. I to nie tylko wyższy, ale na tyle wysoki, żeby można było ich obdarzyć duchową naturą. A tych najwyższych, najlepszych z nich można nawet są w stanie osiągnąć taki charakter, że można by ich obdarzyć boską naturą. Natomiast większość, przeważająca większość nie jest w stanie tego zrobić. Więc gdyby Bóg pomyślał w taki sposób, że jeżeli zastosuje okup teraz, od razu za wszystkich, no to ci, którzy mogliby się wybić na ten wyższy poziom, to nie będą mieli w ogóle takiej szansy. A Bóg chciał dać każdej z tych grup ludzkości szansę uzyskania jak największej rzeczy. Czyli skoro ci mogą osiągnąć tak wysoki rozwój charakteru, że można będzie go nagrozić istnieniem na duchowym, czy nawet na boskim poziomie, to ja chcę dać im szansę, żeby to osiągnęli. Czyli najpierw wybiorę sobie takich, a później zajmę się dopiero tą resztą, która wiarą nie potrafi chodzić. I tak Bóg postanowił, że najpierw w trudnych warunkach zajmie się tymi, którzy potrafią kroczyć wiarą, a trudne warunki mają to do siebie, że bardzo mocno rozwijają. I Bóg postanowił zostawić świat w trudnych warunkach przez cały czas wieku Ewangelii, by ci, którzy kroczą wiarą, mogli się rozwijać. I Bóg wiedział, że ci pozostali to w takich warunkach nie są w stanie sobie poradzić, więc zostawię ich na potem, gdy będą lżejsze warunki, kiedy potrzeba wiary będzie zaledwie minimalna. I tak Bóg musiał obmyślić dwie dyspensacje. Wiek Ewangelii, by mógł wybrać tych, którzy kroczą wiarą i rozwiną charakter godny duchowej natury, i wiek tysiąclecia, dla tych, dla których kroczenie wiarą jest niemożliwe. I tu pojawia się problem, bo okup to jest jedno życie ludzkie i żeby wykupić spod śmierci i dać życie jednemu człowiekowi, potrzeba tyle samo tego okupu, co żeby wykupić miliardy ludzi. Czyli gdyby chciał wykupić tylko jedną jednostkę nawet, to musiałby zużyć cały swój okup. W związku z tym pojawia się taki problem, że jeżeli Bóg najpierw użyje okupu dla klasy wiary, i jakby ten okup zostanie wykorzystany, to już nic potem nie zostanie z okupu Jezusa dla tej drugiej klasy, dla reszty świata. Cóż zrobić? Wtedy boska mądrość obmyśliła sposób przypisania. Najpierw nie użyć naprawdę, tylko przypisać. To jest to skomplikowana sytuacja, którą można by zobrazować w taki sposób, że ktoś, kto posiada załóżmy 1000 złotych, tak, i chciałby kupić rower, tak wczoraj używaliśmy przykładu roweru, więc dzisiaj trzymajmy się też tego przykładu. Rower też kosztuje 1000 złotych, więc nie ma problemu. Idzie do sklepu, kupuje rower za 1000 złotych dla swojego przyjaciela, który nie ma roweru. I dał mu rower, no i nie ma problemu. Problem pojawia się wtedy, bo sytuacja jest bardziej złożona. On ma dwóch przyjaciół. I najpierw kupił jednemu rower za 1000 złotych, a za jakiś czas wie, że będzie potrzebował roweru i dla drugiego. Też roweru za 1000 złotych. Ale on ma tylko jedne 1000 złotych i drugiego 1000 złotych nie będzie miał. I cóż tu zrobić? Jak można za 1000 złotych kupić najpierw rower jeden za 1000 złotych, a jakiś czas potem kupić znowu drugi rower za 1000 złotych? Taki był przypadek Jezusa. Potrzebuje całej zasługi, by wykupić klasę niewiary, znaczy klasę wiary najpierw, a potem będzie potrzebował też całej swojej zasługi, by wykupić klasę wiary, niewiary tym razem. I cóż, jak to zrobić? Zaraz właśnie dojdziemy teraz do tego, w jaki sposób to się działo. Jezus złożył w ofierze do swoje doskonałe człowieczeństwo, prawo do ludzkiego życia, sprawiedliwość doskonałego człowieka. I gdyby to wszystko dał klasie wiary, to nic by mu nie zostało dla klasy niewiary. Więc Bóg obmyślił taki sposób, by Jezus tak naprawdę klasie wiary nie dawał tego wszystkiego. Nie dawał im doskonałości człowieka, sprawiedliwości doskonałego człowieka, tylko żeby im to przypisywał. Z tego, co złożył u Boga. Wygląda to, ta filozofia w taki sposób. Teraz postaram się wam to przedstawić. Że Jezus poprzez swoją śmierć, złożenie okupu, złożył tą swoją zasługę w rękach boskiej sprawiedliwości. Ona jest jak gdyby w banku złożona w rękach boskiej sprawiedliwości. W słusznym czasie ta zasługa ma być zastosowana za cały rodzaj ludzki. Oczywiście mamy na myśli w czasy restytucji. I wtedy każdy człowiek będzie miał udział, swój udział w tej zasłudze, tak jak Jezus za każdego śmierci skosztował. Ale są tacy, którzy by mogli się Bogu poświęcić zanim nadejdą czasy restytucji. I oni poświęcają się Bogu już teraz. Teraz porzucają grzech i oddają się Bogu, stają się tym maluczkim statkiem, ciałem Chrystusowym. Ale gdyby tego nie robili, to w przyszłości ta część do ludzkiej doskonałości, ludzkiego życia stałaby się ich udziałem, tak samo jak i całej reszty, bo wszyscy by wtedy dostali. W związku z tym Jezus robi teraz w taki sposób. Tym, którzy mu się oddawali przez wiek Ewangelii, przypisuje im ze swojej zasługi, chociaż tej swojej zasługi nie rusza, ona jest w rękach Boga cały czas złożona i on stamtąd nie rusza, ale jak gdyby z niej bierze kredyt, można powiedzieć, a ta jego zasługa jest zabezpieczeniem. Zaraz, a to może wcześniej o tym. Przypiszmy do sytuacji bankowej. Pewien człowiek składa w banku $1 000 000. Tym człowiekiem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bankiem jest Bóg i boska sprawiedliwość, dokładniej mówiąc. I te $1 000 000 w banku leży. W międzyczasie do tego człowieka przychodzą... Aha, i on to składa w banku na pewien cel, że on tam za parę lat zechce ten $1 000 000, który złożył, zużyć na to czy tamto. Wiemy, że w przypadku naszego Pana on chce to zużyć na danie doskonałego ludzkiego życia rasie ludzkiej, która w tej chwili tego nie posiada i nie ma do tego prawa, a on to prawo sobie złożył u Boga i im da w odpowiednim momencie. Ale zanim ten moment nadchodzi, do tego bogatego człowieka przychodzą jego przyjaciele i mówią, że potrzebują pieniędzy, bo mają trochę swoich, ale brakuje im na pewne inwestycje. Ten człowiek mówi, no przecież ja mam swoje pieniądze złożone w banku i ja tego $1 000 000 nie chcę ruszać, bo on jest na przyszłość. W związku z tym ten człowiek bogaty idzie do bankiera i mówi tak, wiesz, nie chciałbym ruszać moich pieniędzy, a chciałbym pomóc moim przyjaciołom, więc ty daj im kredyt, tyle ile oni potrzebują, tam załóżmy po parę tysięcy dolarów potrzebują, a ten moje $1 000 000, które są już u ciebie, to będzie zabezpieczenie tego kredytu. Czyli jakby się okazało, że tamci ci nie oddadzą, no to ty sobie weźmiesz z moich. W związku z tym ty nic nie tracisz. Bo nawet gdyby tamci nie oddali, to wtedy te pieniądze moje, które są przecież u ciebie w twoich rękach, staną się twoje. I to jest właśnie, Jezus staje się takim poręczycielem. I ci, którzy poświęcają się Bogu przed czasem restytucji, to są właśnie ci przyjaciele tego bogatego człowieka. Oni chcą oddać Bogu, oni chcą zrezygnować ze swojego człowieczeństwa, bowiem aspirują do duchowej, boskiej natury. Tak więc ta ludzka natura, którą Jezus odkupił, tak naprawdę nie jest im potrzebna. Ale co oni mogą oddać w Bogu? Co oni mogą złożyć w ofierze Bogu? No to co mają? A co mają? Nic. Tak? Bo nie mają, bo Bogu można złożyć coś, co jest doskonałego. A oni mają niedoskonałe ludzkie życie, które chcieliby poświęcić i zużyć w służbie Bożej. Ale Bóg mówi tak, jego sprawiedliwość, ja niczego niedoskonałego nie mogę przyjąć. A więc oceniam waszą chęć złożenia tego wszystkiego, co macie w swoich rękach mi, ale to za mało. Więc nie mogą złożyć Bogu ofiary z siebie, z tego swojego życia, bo to życie jest niedoskonałe. Ale tutaj właśnie włącza się Chrystus. Chrystus mówi Bogu w taki sposób, że ja ze swojego doskonałego ludzkiego życia dołożę im wszystko to, co im brakuje. Czyli Bóg dokłada im, znaczy Jezus dokłada im ze swojej ofiary tyle, co im brakuje do doskonałości. Załóżmy, że taki ktoś, kto w wieku Ewangelii poświęcał się Bogu, Bóg na niego patrzy, no 30% doskonałości ma. A żeby mi się mógł złożyć to życie ludzkie w ofierze, musi mieć 100%. To Jezus mówi, ja dokładam 70%. Wtedy Bóg patrzy, jest 100%, ofiara doskonała. I doskonałą ofiarę Bóg może przyjąć. I dzięki temu Bóg mógł przyjąć poświęcenie takich osób. Oni w momencie poświęcenia rezygnowali z tej ludzkiej natury od razu, bo rezygnowali z tego, co Jezus odkupił dla nich, czyli z ludzkiej natury. Poświęcali to na ołtarzu boskim, ponieważ Jezus do tego dołożył swoją zasługę, było to doskonałe. Ale, a co się później działo? Ale przez resztę swojego życia, to co mieli w swojej ludzkiej naturze, swoje talenty, siły witalne, to zużywali wszystko w służbie Bożej, czyli aż to, co prowadziło ich aż do momentu rzeczywistej śmierci. Ale gdy oni się poświęcali Bogu i zużywali, to zużywali co? Zużywali 100% ludzkiej natury? Nie, nie zużywali, znaczy nie zużywali 100% ludzkiej natury, bo nikt nie miał 100% ludzkiej natury. W tym przypadku, który wam przedstawiłem, tej pewnej jednostki, ona miała tylko 30% ludzkiej doskonałej natury i w służbie Bożej zużywała tylko te 30% ludzkiej natury. Bóg nie żądał więcej, bo Bóg nigdy nie żąda więcej od nikogo, niż ktoś może dać. Te 70%, które Jezus dołożył, to było tylko na początku, w momencie poświęcenia, żeby Bóg mógł przyjąć tą ofiarę, bo inaczej Bóg nie mógłby przyjąć tej ofiary. A później ktoś zużywał tylko to, co miał, a nie to, co zostało mu przypisane. Bo przypisanie to tylko uznanie, że ktoś ma, a nie rzeczywiste danie czegoś tej osobie. W związku z tym ten ktoś używał tych 30%, zużył je wiernie służbie Bożej i jego życie na ludzkim poziomie się skończyło. On już nie ma prawa do ludzkiej natury, bo w momencie poświęcenia złożył to prawo na ołtarzu boskim. W związku z tym Bóg go, jakże wiernie dokończy swojego życia, wzbudza go na naturze duchowej jako nagrodę. Ale co się dzieje z tymi 70% ludzkiej doskonałości, którą dołożył Jezus? No gdy w momencie, gdy tamten umiera, no to 70%, które wcale nie było zużyte, tylko było, żeby w oczach Boga ten człowiek wyglądał na doskonałego, no zostaje zwolnione, wraca z powrotem do Jezusa. W związku z tym, jak wszyscy członkowie Kościoła, wszyscy, którzy zostali spodzeni z Ducha, wszyscy ci, którzy otrzymali to, co otrzymali od Jezusa, uzupełnienie swoich braków, to gdy oni wszyscy zakończą swoje życie, to wszystko to, co Jezus im przypisał, wraca wszystko to do Jezusa. W związku z tym po ich śmierci, co ma Jezus? Jezus znowu ma pełną swoją zasługę. Ten, w przypadku tego bankiera, tak, to ma pełen milion dolarów, który na dodatek już nie jest, nie stanowi niczyjego zabezpieczenia, tak? Gdyby ten bogaty człowiek w momencie, gdy to jego milion dolarów stanowiło poręczenie kredytów jego przyjaciół, chciał przyjść do bankiera i mówić, ja chcę swoje milion dolarów, to bankier mu powiedział, hola, hola, te twoje milion dolarów stanowi zabezpieczenie kredytów, jakie ja udzieliłem twoim przyjaciołom, więc ty nie możesz ich ruszyć. Co prawda to jest twoje, ale jakby oni nie oddali, to ja sobie z tego zabiorę. A potem, gdy tamci przyjaciele już pospłacają swoje kredyty, to ten właściciel miliona dolarów może przyjść spokojnie po milion dolarów i ten milion dolarów zabrać. Tak samo jest z zasługą Jezusa. Dopóki on z niej przykrywał niedostatki tych, którzy mu się poświęcali, to na zasłudze Jezusa takiego terminu używamy ekonomicznego, było embargo. Tak? Czyli inaczej mówiąc, embargo to jest tak, w handlu zakaz. Także coś jest, nie można tego ruszyć. Jak się nakłada embargo na jakiś kraj, tak, to nie można handlować z tym krajem. I na zasłudze naszego Pana była embargo, bo ono stanowiło zabezpieczenie dla tych, którzy się poświęcali. Ale wszyscy ci, którzy się, jak skończyli swoje poświęcenie, no to embargo zostało zdjęte. I teraz akurat jesteśmy w takim momencie czasu, że wszyscy członkowie Kościoła zakończyli już swój bieg, czyli to, co stanowiło przykrycie ich niedostatków, z powrotem jest wolne, wróciło do Jezusa, jest jego wartość. W związku z tym Jezus znowu ma całą zasługę swoją do dyspozycji i nie stanowi ono przykrycie, nie ma na niej embarga i może ona zostać użyta. I spodziewamy się, że Jezus w nieodległej przyszłości użyje ją, zastosuje ją za świat, czyli naprawdę da światu Bo to jest, bo to, co on ma, to jest doskonała ludzka natura, to jest to, co on złożył w ręce boskiej sprawiedliwości, a właśnie to chce dać światu. Bo świat nie będzie miał żadnej duchowej natury, tylko tą ludzką naturę i on tą ludzką naturę im po prostu da, otrzymają od niego. Wiemy, że podczas wieku Ewangelii możemy rozróżnić trzy klasy. Tych, którzy dostąpili usprawiedliwienia ożywionego, czyli ci, którzy wykorzystali już swój udział w okupie Jezusa i których sprawiedliwość Jezusa przykrywała. Byli ci, którzy stali się, jak to mówimy, więcej niż zwycięzcami, czyli członkowie Małyńskiego Statka. Byli członkowie tak zwanej Wielkiej Kompanii i członkowie której śmierci. Jak zasługa wygląda w relacji do nich wszystkich? Jak ci, którzy stali się członkami Małyńskiego Statka, to ci, którzy złożyli deklarację w momencie poświęcenia, że wszystko, co mam ludzkiego we mnie, zużyję w służbie Bożej. I oni to wiernie realizowali, więc w związku z tym to, co ich przykrywało, zasługa Jezusa, co przykrywało ich niedostatki, w momencie śmierci wróciło do Jezusa bez problemu. Natomiast członkowie Wielkiej Kompanii to byli też ci, którzy zadeklarowali na początku, że wszystko, co mam ludzkiego, zużyję w boskiej służbie. Ale jak później przyszło do rzeczywistego zużywania tego w boskiej służbie, to im nie bardzo się chciało, bo to było bolesne, było trudne, a oni trochę chcieli dla siebie żyć. Oto wtedy Jezus wprowadzał ich w takie warunki, że na siłę zostali zmuszeni warunkami do oddania tego, co zadeklarowali. I w związku z tym też złożyli to w ofierze. To, co ich przykrywało, wróciło po ich śmierci do Jezusa. Natomiast ci, którzy nazywają członkami wtórej śmierci, to są ci, którzy też na początku złożyli deklarację, wszystko, co mam ludzkiego, oddam Bogu. Bóg ich zgniął z nich wyrok śmierci, sprawiedliwość Jezusa ich przykrywała, ale później oni zawrócili z tej drogi, zaczęli znowu postępować grzesznie i to powiedzieli, że już nie chcemy służyć Bogu, wcale nie chcę zupełnie oddać tego, co mam. No to wtedy co z nimi? Wtedy Jezus to, co przykrywało ich niedostatki, im zabierał. Po prostu siłą mówi, ja wam dałem to, żeby to was przykrywało, ale zabieram. I wtedy taki człowiek, szata sprawiedliwości Chrystusowej, uzupełniająca jego niedostatki, została mu zabrana. I on stawał w łachmanach własnej sprawiedliwości, bo to tak mówimy, bo to własna nasza sprawiedliwość jest dziurawa, czyli tak jak potarta szata. Im mniej doskonałości, tym więcej dziur. I on stawał jako żywy, bo wyrok śmierci z niego został już zdjęty w momencie poświęcenia. On jako żywy, czyli będący na sądzie, stawał przed boską sprawiedliwością w łachmanach swojej własnej sprawiedliwości. Boska sprawiedliwość na niego patrzyła i widzi tak. Jezus go nie przykrywa już wcale, ma tylko własną sprawiedliwość. Nie jest sprawiedliwy, a jest żywy. I krzyczy boska sprawiedliwość śmierć dla takiego. I taki ktoś umarł śmiercią wtórą i nigdy już wykorzystał już swój udział w ofierze Jezusa i nigdy więcej nie powstanie. I w taki sposób wyglądała historia usprawiedliwienia w wieku Ewangelii. Teraz jeszcze powiemy sobie, jak wygląda w chwili obecnej, bo w chwili obecnej, jak ja wczoraj mówiłem, mamy okres przejściowy między wiekiem Ewangelii a wiekiem tysiąclecia. Czyli usprawiedliwienie ożywione, to, które ściągało wyrok śmierci, to ono do 1914 roku było. Ostatni przypadek jego zastosowania miał miejsce w 1914 roku. Tak, ostatni członek Małyńskiego Statka wtedy został spłodzony z ducha, co właśnie zaznaczyło, że wyrok śmierci został z niego wcześniej zdjęty. I wtedy, potem, po tym czasie już nie ma. Czyli co jest z naszym usprawiedliwieniem, na przykład moglibyśmy zapytać, bo wszystkich tych, którzy, tak nie widać tutaj nikogo, kto miałby tyle lat, że mógłby się poświęcić Bogu przed 1914 rokiem, w związku z tym obowiązuje to pytanie wszystkich, co z naszym usprawiedliwieniem, w jaki sposób Bóg na nas patrzy? Nie ma już ożywionego. W związku z tym nasze usprawiedliwienie jest podobne do usprawiedliwienia, jaką mieli starożytnogodni. Mamy usprawiedliwienie próbne. Czyli Bóg, biorąc pod uwagę to, że kiedyś dostąpimy pełnego usprawiedliwienia, uważa nas w tej chwili za sprawiedliwych, chociaż sprawiedliwymi nie jesteśmy i wyrok śmierci z nas nie jest zdjęty. Dlatego to jest usprawiedliwienie próbne, lub też tymczasowe, bo ono nie jest na stałe i ono jest na próbę tylko. Wcale nie stajemy na sądzie jeszcze, tylko mamy to usprawiedliwienie próbne. I będziemy je mieli i wszyscy, którzy będą wierzyć w Boga, będą takowe usprawiedliwienie posiadać, czyli próbne usprawiedliwienie z wiary, na podstawie wiary w zasługę śmierci Jezusa, bo wszyscy będą mieli takie usprawiedliwienie aż do czasów rozpoczęcia restytucji, tak, ziemskiej fazy Królestwa Bożego na ziemi. Wtedy to wszyscy przejdą, także i my, pod nowy rodzaj usprawiedliwienia. W wieku tysiąclecia usprawiedliwienie nie z wiary, ale z uczynków. I tak będzie w wieku tysiąclecia. Usprawiedliwienie świata nie z wiary, ale z uczynków. I wtedy będzie to usprawiedliwienie uzyskiwane stopniowo. Nie jak tutaj było w wieku Ewangelii, że usprawiedliwienie ożywione uzyskiwało się w momencie, bo to był akt zdjęcia śmierci, wyroku śmierci z jednostki i spłodzenia z ducha, tylko będzie się dochodziło do tego usprawiedliwienia stopniowo. Dlaczego? Bo nie będzie to usprawiedliwienie przypisane, tylko rzeczywiste. Czyli rzeczywiste, czyli takie, jakie będzie ktoś naprawdę posiadał, a nie tylko takie, jakie będzie mu przypisywane, czyli nie takie, za jakie będzie uznawane. Usprawiedliwienie rzeczywiste, czyli w miarę jak świat w tysiącleciu będzie się podnosił ze swoich upadków i niedoskonałości, to w miarę tego będzie uzyskiwał usprawiedliwienie. Czyli na początku będzie miał usprawiedliwienie, załóżmy 30%, ale z każdym rokiem trwania tysiąclecia to jego usprawiedliwienie będzie rosło, rosło, aż na koniec tysiąclecia ma mieć 100% usprawiedliwienia. Czyli być w pełni sprawiedliwym. Być rzeczywiście, jakby powiedziała teraźniejsza prawda, aktualnie sprawiedliwym. Wtedy tak będzie w wieku tysiąclecia. A co w międzyczasie? Tak, bo każdy, gdy stanie z grobu, to znaczy, że wyrok śmierci został z niego zdjęty, bo został podniesiony z grobu, to boska sprawiedliwość jakby zobaczyła, o, jest ktoś żywy, nie ciąży wyrok na śmierci, na nim trzeba się przyjrzeć. No oczywiście, jak ktoś stanie z grobu, to będzie tak samo grzeszny, jak do grobu poszedł. Więc boska sprawiedliwość by krzyczała śmierć dla niego, bo jest grzeszny, a jest żywy. Ale boska sprawiedliwość nie będzie krzyczała, bo nie będzie miała nic do powiedzenia. Bo rasa ludzka będzie wtedy pod rządami Jezusa. Jezus tak stanie się pośrednikiem nowego przymierza, weźmie, po prostu kupi sobie, mając zasługę ludzkiego życia, kupi u boskiej sprawiedliwości grzeszną rasę ludzką. I obieca boskiej sprawiedliwości tak, że ja ją biorę pod swoje skrzydła i gwarantuję, tak, że oni staną się doskonali, że rozwinę w nich doskonałość. Boska Bóg akceptuje taki układ, że dobrze, ja ci ich sprzedaję, na 1000 lat oni są twoi, ty i ja. Ja nie ingeruję w to, co się tam dzieje. Chociaż oni są niesprawiedliwi, a żywi, to bo moja sprawiedliwość nie będzie ich skazywać na śmierć. Poczekam, co ty zrobisz. I gdy kończy się tysiąclecie, to wtedy ustaje urząd pośrednika naszego Jezusa jako pośrednika, bo przez całe tysiąclecie Jezus pośredniczy między Bogiem i człowiekiem. Bo musi być pośrednik, bo człowiek będzie cały czas grzeszny, a Bóg doskonały, więc gdyby dać ich bezpośredni kontakt ze sobą, no to by znowu boska sprawiedliwość uśmierciła wszystkich. Ale że będzie przez pośrednika, w związku z tym boska sprawiedliwość nikogo nie uśmierci. Ale gdy kończy się 1000 lat, to urząd pośrednika ustaje. I wtedy człowiek znowu staje przed boską sprawiedliwością. I Bóg będzie oceniał, aha, ten jest sprawiedliwy, idzie do życia, do wieków przyszłych. Ten nie jest sprawiedliwy, tylko takiego udaje śmierć. I to jest właśnie mały okres, który ma wykazać, tak, te owce i kozły, który ma wykazać, kto jest sprawiedliwy, a kto nie jest, kto nie ma prawdziwego usprawiedliwienia, rzeczywistego usprawiedliwienia, a kto ma to rzeczywiste usprawiedliwienie, dostąpi życia. Czyli pokrótce w taki sposób przedstawia się historia usprawiedliwienia, a nawet nie tylko historia, bo wybiegliśmy w przyszłość, także jak to będzie z usprawiedliwieniem, czyli całe dzieje usprawiedliwienia pokrótce zostały narysowane wam. Mam nadzieję, że niektóre fragmenty, choć mogły wydawać się trudne, że udało mi się tak przedstawić je, żeby były zrozumiane. W każdym bądź razie życzę wszystkim błogosławieństwa z tego tematu. Póki co trwania, czy też dostąpienia usprawiedliwienia przypisanego, a w przyszłości rzeczywistego. Dziękuję.